Rozmowa dnia.
Dzień dobry, przed mikrofonem Robert Felczak. Naszym gościem dzisiaj jest Waldemar Bartosz, przewodniczący Świętokrzyskiej Solidarności. W Gdańsku, w historycznej sali BHP, odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Instytutu Dziedzictwa Solidarności. Ma on popularyzować fenomen i znaczenie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność, ruchu społecznego oraz antykomunistycznej opozycji demokratycznej w Polsce. Panie przewodniczący, jest pan jedną z 21 osób, które uczestniczą w posiedzeniach Rady Instytutu Dziedzictwa Solidarności. Przewrotnie więc zapytam, dlaczego pan w tym elitarnym, można powiedzieć, gronie?
Odpowiadając wprost, przede wszystkim dzień dobry państwu, witam pana. Odpowiadając wprost na pana pytanie, to ja myślę tak, to powinni odpowiedzieć na to pytanie ci, którzy zapraszali te poszczególne osoby do tej rady. Nie wiem dlaczego. Być może dlatego, że jestem poniekąd dinozaurem wśród działaczy związkowych, bo do 80 roku przez wszystkie zakręty również historii, również Solidarności. A może dlatego, że 21 osób zostało pomyślane, jak mówił przewodniczący Duda, jako reprezentacja pewnych środowisk. I być może, jak sądzę, jestem reprezentantem tych, którzy nadal działają w Solidarności i Związek Solidarności mają, jak mówiłem wcześniej, od początku.
To 21 to także pewna symboliczna liczba.
A tak, dokładnie. Tak, dokładnie. To nie jest przypadkowo. Może mogło być 20, może mogło być 22 czy 5. 21 to jest jakby przywołanie tych 21 postulatów. Przecież nie tylko, że historycznych, ale również ogłoszonych przez ONZ jako dziedzictwo ludzkości.
Powiedzmy zatem, czym ma być, czym będzie właściwie Instytut Dziedzictwa Solidarności.
O tym właśnie dyskutowaliśmy kilka dni temu w Gdańsku. Instytut, jak wiadomo, został powołany przez dwie instytucje, przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, właśnie Dziedzictwa Narodowego. Solidarność jest częścią tego dziedzictwa oraz przez Związek Zawodowy Solidarność. Jako główny cel to jest ten, o którym pan mówił, aby propagować fenomen, bo to jest rzeczywiście niezwykłe zjawisko. My chyba mniej tej niezwykłości dostrzegamy, znacznie bardziej na zewnątrz, za granicą. Więc główny cel to jest propagowanie i udostępnianie dokumentów, zdarzeń dotyczących Solidarności. Również dlatego, że niestety tak się akurat stało z różnych powodów, ale chyba nie czas, żeby rozwijać ten wątek, że upadek komunizmu w Polsce, do którego, jak wiadomo, Solidarność się dobitnie dołożyła, on poza Polską jest przypisywany, nie wiem, murowi, nie gdańskiego, tylko berlińskiemu. To jest tak zwana rewolucja w Czechosłowacji. Tak naprawdę to źródło było przecież w Gdańsku i w Solidarności. Ja tylko przypomnę, na pierwszym zjeździe, na Krajowym Zjeździe Delegatów, na którym notabene byłem tym delegatem, podjęliśmy uchwałę, stanowisko pod tytułem Wezwanie do ludzi pracy Europy Środkowo-Wschodniej. Wtedy była wielka burza. Wydawało się, że no, że tak powiem, dzisiaj to jest modne słowo hejt, że hejt się, i rzeczywiście lał się hejt na nasze głowy, ale to był pierwszy impuls, jeśli chodzi o odchodzenie od komunizmu, to jest główny cel, ale istotna też jest jakby druga okoliczność i tu rzeczywiście media nie zwróciły, jakby nie zauważyły tego. Wśród tych osób, 21 osób, jedna z tych osób to jest przedstawiciel Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie. A dlatego jest ten przedstawiciel, bo Solidarność podpisała już porozumienie z tym uniwersytetem, ale do tego porozumienia przyłączają się też inne szkoły wyższe i to z Zachodu. I to powstało już Międzynarodowe Centrum Badania Fenomenu Solidarności. A więc jakby wektory są dwa, skierowane do nas, szczególnie na młodsze pokolenie, i drugi wektor to jest za granicę, abyśmy być może odrobili nareszcie tę lekcję, że Polska była pierwsza. I to nie chodzi tylko i wyłącznie o to, żebyśmy ścigali, kto był pierwszy, ale taka jest historia. I niedobrze byłoby, gdybyśmy zapominali o tej historii. Oczywiście cele są również szczegółowe, o tych celach szczegółowych dyskutowaliśmy. To była pierwsza dyskusja. Są pewne ustalenia. Następna dyskusja będzie w lutym, czyli w przyszłym roku, ale już w oparciu o materiały przygotowane przez zarząd tego instytutu. Tak naprawdę, jak wiadomo, no rok przyszły to jest 30-lecie podpisania porozumień sierpniowych i powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego i w związku z tym, rzecz oczywista, w dużym stopniu będą te wydarzenia, które Instytut będzie propagował, będą skierowane na to 30-lecie również za granicą. To jest ten drugi wektor. Jeden z profesorów, z badaczy pokazywał historyków, pokazywał wydawnictwa, na przykład niemieckie, gdzie na temat muru berlińskiego w różnych językach można przeczytać. A ja jestem książkolub. I tak naprawdę, jeśli chodzi o język, o literaturę w języku angielskim dotyczącą historii Solidarności i fenomenu, bo to nie chodzi tylko o samą historię, o fenomen po prostu Solidarności, tak naprawdę nie ma. Oprócz skrótów, tak jak w artykule jest skrót, to tak naprawdę nie ma poważnych opracowań, które można by podzielić się z opinią publiczną zagraniczną. I to są te dwa cele. Czy sprostamy? Jestem przekonany, że tak, biorąc pod uwagę chociażby skład Rady, dlatego że Rada tak naprawdę to nie jest tylko, jak bardzo często w różnych stowarzyszeniach czy fundacjach, jest po to, żeby przyjechać i pojechać. Nie. To Rada nadaje kierunki, Rada zatwierdza program i to Rada ustala, co zarząd, jakby, który na co dzień będzie pracował, co zarząd będzie po prostu wykonywał. I tu jestem spokojny, biorąc pod uwagę, że począwszy od takich ważnych, historycznych postaci jak Rozpłochowski z 80 roku z Katowic, czy znaczy on nie z Katowic, bo rzeczywiście on był z Dąbrowy Górniczej, czy Andrzej Gwiazda, a skończywszy na profesorach, czy też na publicystach. Kilku jest publicystów, wybitnych publicystów, którzy też podjęli się publikowania i jakby propagowania tej idei Solidarności.
Potrzebne było powołanie nowej instytucji zajmującej się promowaniem idei Solidarności. Jest przecież od 2014 roku Europejskie Centrum Solidarności i ta dyskusja, kiedy powstał ten nowy instytut, no jednak się pojawiła w przestrzeni publicznej. Konkurencyjna, opozycyjna wobec ECS-u?
Tak, tego nie widzimy. Na ten temat rozmawialiśmy również. Nie chcemy być żadną konkurencją dla ECS-u. ECS ma pewien wręcz ideowy profil, to jest rzecz oczywista. No ja tylko przypomnę, z czym się nie zgadzam dla jasności, ale w demokracji jest tak, że każdy to może, że w rocznicę śmierci papieża ECS akurat zrobił sympozjum na temat LGBT. Z całym szacunkiem dla tych ludzi przecież. No ale to jeśli w rocznicę się robi, to znaczy jest pewnie nachylenie. Jeśli mówi się wolność, to jest wolność dotycząca tej sfery, a nie tych zasadniczych rzeczy. Dlatego też ten nasz instytut powstał jako uzupełnienie. Dokładnie jako uzupełnienie. Notabene ustaliliśmy również, że będziemy współpracować z ECS-em w tych kwestiach, które są istotnymi dla każdego badacza, ale również dla obywatela oczywistym, jak na przykład wymienianiem się archiwaliów, digitalizacją i wymienianiem się archiwaliów. Historycy bardzo mocno narzekali, że archiwalia, oczywiście zgadzam się z tym, Solidarności są rozrzucone, począwszy od regionów, przez IPN, przez ECS i tak dalej, i tak dalej. I chodzi o to, żeby również powstał jakieś ciało, czy jakiś punkt, który będzie przynajmniej informował, gdzie poszczególne materiały są do zdobycia, są do przeczytania, szczególnie dla badaczy.
ECS to budynek, który można odwiedzić, w którym można się zapoznać z historią Solidarności. A jak będzie wyglądało w przypadku Instytutu Dziedzictwa Solidarności?
Z pewnością dla Instytutu bardzo ważny jest symbol tamtych czasów, roku 80, czyli sala BHP. I dlatego też w tej sali BHP odbywały się obrady. My nie planujemy zatrudnić całej armii urzędników i całej armii pracowników. W dużym stopniu to będą zadania zlecone, oczywiście będą też i pracownicy, ale raczej w liczbie kilkudziesięciu, a nie kilku tysięcy czy kilkuset. I dlatego ja jestem przekonany, oczywiście to jest moje zdanie, jeszcze nie Rady, bo Rada będzie na ten temat dyskutowała, że sala BHP dość obszerna i również z wieloma w tej chwili już przystosowana do różnej działalności biurowej i tak dalej, jest dogodna do tego, aby Instytut tam zasiedlił się. Póki co Instytut jest wielkim przecież gmachu Komisji Krajowej Solidarności.
Jeśli chodzi o Instytut Dziedzictwa Solidarności, to wiadomo, że ma być on docelowo taką instytucją skupiającą obiekty ważne dla Solidarności w całej Polsce. Wśród nich wspomniana przez pana historyczna sala BHP Stoczni Gdańskiej. A jeśli chodzi o region świętokrzyski, czy tutaj można powiedzieć, że Instytut również będzie funkcjonował w jakiś sposób?
Zobaczymy. To z pewnością symbolem symbolem i materialnym dowodem na powstawanie Solidarności są dawne gmachy Iskry. Mówię dawne gmachy Iskry. Te gmachy są już sprywatyzowane, są sprzedane podmiotom fizycznym. Zobaczymy. Nie mówimy nie, dlatego że wstępnie tak właśnie zaplanowaliśmy, żeby zbierać również fizyczne, nie tylko pamiątki, ale te miejsca, gdzie Solidarność, które były symbolem powstania Solidarności. Oczywiście to wymaga nie tylko nakładów, że tak powiem, ludzkich, trzeba rozmawiać i tak dalej, również finansowych. No póki co to jest niemożliwe. My zaczynamy z bardzo niedużym budżetem. Ja nie narzekam na nieduży budżet, bo bardzo często pewna chęć pracy i ludzie, którzy są od wielu lat, wręcz chociaż są młodzi ludzie, ale od wielu lat zaangażowanie w badanie Solidarności, czasami to jest więcej niż wydawanie pieniędzy, czasami nie wiadomo na co, ale z pewnością, jeśli chodzi na przykład o, nie wiem, czy o dzierżawę, czy tym bardziej o kupno tych budynków w całym kraju przecież, to są potrzebne duże pieniądze. Na razie o tym nie myślimy.
Kiedy będą widoczne pierwsze, można powiedzieć, efekty funkcjonowania Instytutu? Jak pan się spodziewa? Wspomniał pan, że w lutym kolejne posiedzenie Rady, w którym będzie pan uczestniczył. A kiedy już będzie można powiedzieć, że Instytut funkcjonuje pełną parą, zważywszy na to, że w przyszłym roku 40. rocznica wydarzeń sierpnia 80. roku?
Właśnie, dlatego, że to jest równa rocznica, to z pewnością tak to jest zaplanowane, tak to zaplanowaliśmy i zatwierdziliśmy. Pierwsze efekty będą już widoczne w roku przyszłym. Spotkanie lutowe nie jest przypadkowe, dlatego, że na spotkaniu lutowym parę dni temu to była burza mózgów. Na spotkaniu lutowym w sposób formalny Rada zaakceptuje, on nie zaakceptuje, ja myślę, że jednak zaakceptuje plan działania na 2020 rok. Właśnie również po to, aby wiele z tych planów i przedsięwzięć w sierpniu już było dostępnych dla przeciętnego obywatela.
Waldemar Bartosz, przewodniczący Świętokrzyskiej Solidarności, a jednocześnie jeden z członków Rady Instytutu Dziedzictwa Solidarności, był gościem Radia Kielce. Dziękuję panu za rozmowę.
Ja również dziękuję. Kłaniam się państwu.
Robert Felczak, do usłyszenia.